Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu, a gościem programu jest profesor Wiesław Ratajczak. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Chciałem z przedstawicielem prawdziwej elity porozmawiać o tak zwanej elicie, ale nim do tego przejdę, pozwoli Pan Profesor, że zacznę jednak od spraw polsko-niemieckich. Jeśli słyszy Pan słowa naczelnego niemieckiej gazety Die Welt skierowane do głowy naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej, do pierwszej osoby w państwie, musimy porozmawiać Panie Duda, to co Pan czuje, co mogą czuć Polacy?
Znaczy, staram się oczywiście wyłączyć emocje, bo gdyby
Czy można je wyłączyć? Czy da się wyłączyć w takim momencie?
Tak, to jest oczywiście obraźliwe wobec głowy państwa, oczywiście wobec tej konkretnej osoby, wobec prezydenta Andrzeja Dudy, ale także przecież wobec państwa polskiego. Bez względu na to, jakie opinie ma pan redaktor, jakie opinie mają wydawcy, właściciele niemieckich mediów, to przecież na takim podstawowym poziomie obowiązuje etykieta językowa. Wobec każdego zwracamy się z szacunkiem, zwracamy się używając stosownych form. Na pewno byłbym równie oburzony, gdyby ktokolwiek z osób publicznych w Polsce użył sformułowania: pani Merkel, musimy porozmawiać. Takie wezwanie do raportu wybitnego polityka, czy w przypadku Rzeczpospolitej głowy państwa, no jest czymś absolutnie niestosownym. No i niestety też potwierdzającym to, że niemieckie media, ich właściciele są w ogromny sposób zaangażowani w sprawy polskie, w tym w toczący się w Polsce spór polityczny i kampanię wyborczą.
Być może również dlatego wiceminister spraw zagranicznych wezwał niemieckiego chargé d'affaires do siebie na dywanik, żeby z nim o tym troszkę porozmawiać. Tu nawet w mojej opinii nie chodzi o samego Andrzeja Dudę, którego ktoś może lubić lub nie lubić, ale chodzi o szacunek po prostu do nas wszystkich, do wyborców, do Polaków, tak, których reprezentuje ta pierwsza osoba w państwie.
Oczywiście tak. Wiadomo, jak trudne ze względów historycznych i jak skomplikowane współcześnie są relacje polsko-niemieckie. Więc osoby, które zawiadują mediami, więc również de facto zawiadują ludzkimi emocjami, powinny być w tej materii szczególnie ostrożne, wyczulone. Ja bym dodał jeszcze taką historyczną obserwację. Zajmuję się na co dzień wiekiem XIX i przy okazji opracowywania pewnych tekstów publicystycznych odkryłem, że taki fakt oddziaływania za pomocą prasy na opinię publiczną, na emocje w krajach sąsiednich jest taką stałą tradycją państwa niemieckiego. Posługujemy się czasami takim terminem gadzinówka. To jest termin, który pojawił się po raz pierwszy w niemieckiej prasie, wtedy kiedy opozycja odkryła, iż kanclerz Bismarck stworzył specjalny fundusz, za pomocą którego oddziaływał na dziennikarzy, na redaktorów pism europejskich, wtedy kiedy przygotowywał się do wojny francusko-pruskiej, do zjednoczenia Niemiec. By te dwa fakty musiały być także odpowiednio przekazane europejskiej opinii publicznej. Wówczas taki fundusz tajny oczywiście stworzono, co po odkryciu tego faktu przez opozycję zostało upublicznione.
Strategia, można powiedzieć, wypracowana przez wiele, wiele lat. Nie ma niemal tego samego dnia, kiedy mieliśmy wypowiedź naczelnego Die Welt. Zamiast przeprosin od redaktor naczelnej faktu słyszymy słowa pychy i pogardy wręcz wobec prezydenta Dudy. Czy można sobie wyobrazić to, co pan też w jakimś sensie nawiązał do tego, wyobrazić, że na przykład, no nie wiem, naczelny Gazety Polskiej wydawanej w Berlinie zwraca się właśnie w takimi słowami do Angeli Merkel?
No przecież nie wyobrażam sobie tego.
Jakby zareagowały tam też tak, media, tak, prawda, na takie słowa?
To reakcja byłaby na pewno bardzo zdecydowana, ale oczywiście mówimy o sytuacji zupełnie fantastycznej, bo na pewno państwo niemieckie nie pozwoliłoby sobie na to, na co pozwoliło sobie w pewnym momencie państwo polskie, czyli na to, by ogromna część, zdecydowana większość tytułów prasowych stała się własnością kapitału zagranicznego, w tym przede wszystkim kapitału niemieckiego. Kaczyńskiego. No, w pewnym momencie wmówiono opinii publicznej, że kapitał nie ma narodowości. Oczywiście przekonujemy się, że ją posiada także w ostatnich dniach.
Ja chciałem jeszcze przywołać inną historię. Może pamiętają Państwo, nasi słuchacze, też rok 2011. Wtedy byli ministrowie spraw zagranicznych, tacy jak Olechowski, Cimoszewicz, Rosati, dzisiaj z jednego, można powiedzieć, klucza partyjnego, pisali listy w obronie Angeli Merkel właśnie w 2011 roku. Chciałem zapytać, gdzie podziały się te pseudoelity, by ze względu na szacunek do najwyższego, najważniejszego urzędu w Polsce wyrazić swój zdecydowany sprzeciw wobec takiej arogancji przedstawicieli narodu, który, no, tak jak pan profesor wspominał, tyle niezapłaconych krzywd wyrządził naszemu krajowi.
No cóż, myślę, że nie ma niestety takiego odruchu zgody w sprawach bardzo oczywistych. Jak powiedziałem, nie każdy musi akceptować program prezydenta Andrzeja Dudy, ale chyba byłoby dobrze, gdyby każdy szanował urząd prezydenta, bo to jest de facto szacunek wobec samych siebie. To znaczy, jeśli chcemy, żeby szanowali nas inni, musimy szanować siebie, a skoro pozwalamy na to, by głowa państwa była w ten sposób wzywana do raportu, w ten sposób traktowana, no to de facto poniżamy samych siebie. Tak to mówiłem, że będę unikał emocji, ale sprawa niestety jest taka, że trudno nieemocjonalnie komentować, ale z drugiej strony tak już zupełnie na spokojnie rzecz traktując, w relacjach międzypaństwowych, a także patrząc na kształt spraw polskich tutaj u nas w kraju, tego typu wystąpienia mają oczywiście swój koszt. I Polacy, i opinia publiczna za granicą, w tym także w Niemczech, obserwuje, jaka jest reakcja na podobne aroganckie chowania. Jeżeli nie ma takiej solidarnej reakcji polskich elit, jeśli nie ma solidarnej reakcji polskich polityków, no to znaczy, że można z Polską zrobić bardzo dużo.
Dlatego właśnie przywołałem ten przykład z 2011 roku, ale wróćmy do czasów obecnych, bo one też dają pewne przyzwolenie, przynajmniej wypowiedzi niektórych osób dają pewne przyzwolenie być może na takie traktowanie nas wszystkich, bo tak jak można jeszcze moim zdaniem próbować bronić w jakiś sposób człowieka, który był od zdobywania bramek, dzisiaj prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka, który przecież, jak pamiętamy, szydził z ludzi żyjących na wsi, szydził z emerytów czy ludzi słabiej wykształconych, ale trudno jest mi zrozumieć pisarkę na przykład Manuelę Gretkowską, która jasno jest zadeklarowaną zwolenniczką Rafała Trzaskowskiego i mówi tak: lud nadwiślański nie zmienił się od 200 lat, zastygł w G jak w bursztynie. Wcześniej, przypomnijmy, była też wypowiedź pisarki Marii Nurowskiej. Oni mają ordynarne i to jest wszystko elektorat PiS, a ich baby nie lepsze. Panie profesorze, co się stało z naszymi elitami?
Tak, to rzeczywiście pytanie bardzo, bardzo trudne. W przypadku dwóch przywołanych przez pana pisarek, to ja bym może takie ćwiczenie myślowe zaproponował. Co by było, gdyby nie polski lud, używając tego pojęcia, które ja używam z szacunkiem, to by było, gdyby nie polski lud, z twórczością obu pań, czy ona na pewno powstawałaby w języku polskim, a jeśli tak, to byłby to język zapewne mniejszości w którymś z państw zaborczych, bo to przecież dzięki wysiłkowi polskiego ludu. Myślę, że też warto o tym przypominać, to znów uderzam może w patetyczne tony, ale cóż, historia nam przypomina, co wydarzyło się równe 100 lat temu. To przecież nie tylko polskie elity, ale także polski lud uratował Rzeczpospolitą w 1920 roku w sierpniu. No, oczywiście każdy ma prawo do wyborów politycznych, ale w momencie, kiedy obserwujemy zachowania ludzi należących do kręgów wpływowych, kiedy zachowujemy zachowania osób publicznych, no to również trzeba założyć, że te zachowania są w jakiś sposób naśladowane, że stanowią później wymówkę, usprawiedliwienie dla tych, którzy podobnymi argumentami posługują się chociażby w dyskusjach internetowych czy dyskusjach toczonych gdzieś w gronach towarzyskich. No, niestety takie upowszechnianie agresji jest czymś Polsce powszechnym w ostatnich latach kampania wyborcza to może zintensyfikowała.
Jeszcze jedno pytanie na koniec, jeśli pan pozwoli. Co stało się z elitami Poznania, choćby tymi endeckimi? Tutaj wiemy, że w czasie międzywojennym bardzo silne były te wpływy narodowo-katolickie czy właśnie tego typu, a jednak dzisiaj sam Poznań opowiada się za zupełnie inną wizją kraju.
To, panie redaktorze, temat tak ogromny, że trudno go oczywiście w ciągu kilkuminutowej rozmowy wyjaśnić, bo przyznaję, że też nie mam gotowej odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że wydarzyło się coś takiego, co można nazwać zamianą etosu solidarnościowego, który był dla Wielkopolski charakterystyczny również podczas zaboru. I to zostało przeniesione w dwudziestolecie międzywojenne. To nie musimy na antenie Radia Poznań przypominać, przekonywać słuchaczy, jak to było ważne. Od kół śpiewaczych przez banki półdzielcze. Ta samoorganizacja społeczeństwa, to dziś byśmy powiedzieli społeczeństwo alternatywne, zbudowane w państwie, które było wrogie żywiołowi polskiemu, czyli w państwie pruskim, potem w państwie niemieckim. No to wskazywało na to, że w Wielkopolanach, że w Poznańczykach jest ogromna energia, ogromne też przekonanie, że należy działać wspólnie, a zwłaszcza troszczyć się o tych, którzy w pojedynkę poradziliby sobie gorzej. Ten etos solidarnościowy, on oczywiście miał swoje mutacje, ale czy przetrwał do naszych czasów? Mam ogromne wątpliwości. Chyba zwycięża etos indywidualistyczny. To są te przemiany wewnętrzne, ta, powiedziałbym, rewolucja kulturowa, która również ten aspekt posiada i w Wielkopolsce chyba szczególnie niestety widać, mimo starań bardzo wielu osób, by tak nie było, by ta nauka płynąca z doświadczeń poprzednich pokoleń była jednak dzisiaj aktualna. A drugi czynnik, który bym teraz tak pospiesznie wskazał, to jednak wpływ bardzo atrakcyjnej, bardzo dynamicznej, bardzo, chciałoby się powiedzieć, wpływowej, sprawnej kultury, z którą Wielkopolska przez tyle wieków miała wiele wspólnego i którą także dzisiaj przecież Wielkopolanie, mieszkańcy ziemi lubuskiej obserwują, pracując, robiąc zakupy, podróżując, czyli kultura niemiecka. Te tendencje, te prądy, które jakby decydują o kształcie dzisiejszego społeczeństwa niemieckiego, społeczeństwa czy kultury niemieckiej, one też w jakimś stopniu są naśladowane. Takie mam wrażenie, to przecież bardzo atrakcyjny model. Oczywiście to, co powiedziałem, nie wyczerpuje.
No tak, zdaję sobie sprawę, ale to już ogromny. Tak, na więcej to może, trzeba będzie się umówić pewnie na dłuższą rozmowę. Bardzo dziękuję panu za podjęcie telefonu mimo porannej pory. Profesor Wiesław Ratajczak był gościem kluczowego tematu. Dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo. To był kluczowy temat. Roman Wawrzyniak. Zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, a już za chwilę ciąg dalszy poranek. Zapraszam w imieniu Marcina Rzyskiego.
Kluczowy temat.